Prawie 6 minut po godzinie 10, Jacek Naliwajek, witam. Goście audycji Ludzie i Pieniądze, bo tę audycję rozpoczynamy, a są nimi Joanna Grędzicka, wiceprezes Startera.
Dzień dobry.
Starter dzisiaj obchodzi 5 urodziny, gratulacje, wszystkiego dobrego. Może uda nam się chwilę powiedzieć jeszcze o tych urodzinach.
Będzie
Startera.
Dziękujemy.
Jolanta Łykowska, członek zarządu Oceanik. Bardzo się cieszę, że panią widzę.
Dzień dobry.
Firma zacna, marka rozpoznawalna. Więc bardzo się cieszymy z przyjęcia zaproszenia i marka, oj, znana w Gdańsku także, Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańsk Operator, czyli operatora naszego stadionu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy trochę nietypowo, bo zaczniemy od hamulców w pociągach. Zaskoczyłem moich gości. Chodzi o coś takiego, że Bruksela chce wyciszyć polskie pociągi i ma być to gigantyczna operacja na kolei i polscy przewoźniczcy muszą dostosować hamulce w wagonach towarowych do nowych norm europejskich. Koszt operacji przekracza 2 miliardy złotych, pisze dziennik Gazeta Prawna. To dzisiejszy przegląd prasy, stąd świeżutka informacja. Polscy przewoźnicy są krytyczni wobec tego pomysłu, obowiązek dostosowania do taboru do nowych wymagań będzie oznaczać oczywiście te ogromne wydatki. Ale ja chciałbym was zapytać o filozofię, dlatego że filozofię podchodzenia do tego typu problemów. Dlatego że Bruksela mówi, wyciszcie swoje hamulce, bo za głośno. Każdy, kto stoi na dworcu i słyszy przejeżdżający bądź hamujący pociąg towarowy, to wie, o co chodzi, o jaki hałas, o jaki pisk chodzi. I Bruksela mówi, macie wyciszyć swoje hamulce, to będzie kosztowało 2 miliardy złotych, nas to nie interesuje, wydajcie te pieniądze. A mi chodzi o bardziej... I co zrobimy? Jeśli będziemy chcieli się dostosować, to kupimy pewnie jakąś niemiecką technologię, hiszpańską technologię, francuską technologię, francuskie rozwiązania, czy niemieckie, czy hiszpańskie. I zamontujemy w naszych pociągach. A ja myślę sobie o filozofii wydania tych 2 miliardów trochę inną. To znaczy polskie uczelnie, polskie firmy zaczynają pracować nad pomysłem, w jaki sposób to wyciszyć. I wprowadzają, wdrażają polską technologię do polskich pociągów. Ale jak się skończy? Skończy się pewnie tak, że będziemy musieli kupić jakieś po prostu na zewnątrz. Joanna Grędzicka.
Super.
Ile pani chce?
W sensie na te wymiany tych hamulców.
A nie wiem.
Wbrew pozorom to ma znaczenie ze względu na to, że tak się uśmiechnamy, jak była mowa o tym polskim rozwiązaniu, bo to rzeczywiście byłoby fantastyczne w sensie robienia na złość, bo pewnie gdzieś ten plan takiego przepływu środków pomiędzy krajami Unii Europejskiej po to, żeby pobudzić jakby przepływ pieniądza, to jakby pewnie ten argument gdzieś tam w głowach powstał przy takim zobowiązaniu Polski. Więc się uśmiechnęłam, gdybyśmy mogli to zrobić po naszej stronie. Głównie ze względu na to, że rzeczywiście potrzeba nam takich praktycznych potrzeb, które motywują. Może nawet taki patriotyzm powinniśmy tu włączyć. Dobra, to nie dajmy zarobić innym narodom.
Mhm.
Akurat w tym przypadku.
O to chodzi właśnie. O to chodzi.
Akurat w tym przypadku. I zróbmy to po naszemu. Pokażmy, jak jesteśmy innowacyjni i kreatywni, jak mamy silne zaplecze. Natomiast obawiam się, że nie zabraknie nam silnej woli w negocjacjach pomiędzy stroną biznesową a stroną naukową, bo to już taki jest ograny, ale to jest taki problem, który jakby istnieje.
Pytanie... A gdyby wrzucić takie zadanie, zadanie, konkurs na takie zadanie, to znaczy w tym sensie, że mamy coś zrobić, mamy wyciszyć te hamulce w pociągach towarowych i robimy otwarty konkurs dla uczelni, dla instytutów badawczych. Są jakieś pieniądze do pozyskania na ten projekt. Może się zgłoszą, może da radę negocjować z tymi uczelniami.
Pytanie, czy jakby ta strona kolejowa będzie chciała poczekać na polskie rozwiązania, bo to jest ta kwestia czasu, i będzie chciała zaufać, że one będą lepsze niż te, które są gotowe z rynku, bo to jakby, wiecie, łatwiej iść do sklepu i kupić gotowy produkt spółki, niż czekać, aż ktoś zaprojektuje coś szczególnie dla nas, nie mając gwarancji, jaki to produkt na końcu będzie. Gdybyśmy mogli tak zaufać, jakby ta strona kolejowa mogłaby zaufać, być może gdyby to zostało skoordynowane...
Strona kolejowa to jest rząd, może rząd zaufa.
Może. Może jest w tym momencie silny trend co do tego, żeby włączać polskie przedsiębiorstwa do tej strony startupowej, innowacyjnej, naukowej, więc być może to zostanie wykorzystane w tym celu.
Tomasz Kowalski.
Panie redaktorze, tylko pytanie najpierw, czy nie mamy w Polsce takiego rozwiązania? No bo jakby postawiliśmy tezę, że kupimy to za granicą, no a po pierwsze zastanówmy się, czy może mamy już w Polsce takie rozwiązanie? Może nie, może tak. Załóżmy, że takiego rozwiązania nie mamy. To czy zawsze opłacalne jest tworzenie swojego produktu i wdrażanie go na rynek? No nie do końca. Czasami jednak bardziej opłacalne jest kupienie czegoś na zewnątrz, bo to w dużej mierze oszczędza nam czas, wydatek na badania, a nigdy nie mamy gwarancji, że efekt, jaki będziemy chcieli osiągnąć, będzie zadowalający.
Ale panie prezesie, ale wtedy nie mamy badań, nie mamy innowacyjności, kupujemy jakąś myśl technologiczną z zagranicy, montujemy w naszych pociągach, czy w ogóle w polskim przemyśle, w polskiej gospodarce. I już i stoimy w miejscu, czekamy co inni i tylko płacimy im za ich myśl naukową, za ich rozwiązania, za ich innowacyjność.
A oczywiście, no to w takim razie pytanie, jak wygląda przemysł samochodowy w Polsce, a to jeszcze pójdźmy trochę dalej, jak wygląda przemysł samochodowy w zakresie samochodów elektrycznych. Czy będziemy chcieli za wszelką cenę stworzyć Tesla Poland, czy jednak w pewnym momencie, jak już ceny się uregulują, będziemy kupowali Tesle po normalnych cenach, bo jakby przed tym nie ma obrony. Więc ja nie mówię, że nie powinniśmy wydawać pieniędzy na badanie i rozwój, bo jak najbardziej, bo to też stymuluje gospodarkę. I dzisiaj raczej powinniśmy się zastanowić nad systemem, w jaki sposób te badania i rozwój wytworzony w Polsce później przekuć na polski biznes, a nie pozwolić na zakup patentów przez zagraniczne firmy. Bo dzisiaj mamy realny problem. Ja uważam, że mimo, że to jest faktycznie 2 miliardy złotych, które należy wydać, to spójrzmy pod kątem tego, jak są rozlokowane dworce kolejowe w polskich miastach i czy komfort życia mieszkańców w miastach się jednak nie poprawi. Bo jednak wszyscy żyjemy po to, żeby zarabiać, wydawać pieniądze, ale jednak żeby żyć i żeby żyło nam się komfortowo. Mieszkam we Wrzeszczu, niedaleko Manhattanu, więc sam odczuwam niejednokrotnie, że słyszę te hamujące pociągi. Mhm. I myślę, że nie jestem jednostką.
No to na pewno. Jolanta Łykowska?
Ja bym spojrzała na to jeszcze inaczej. Pytanie, czemu ma służyć ta decyzja? Czy to chodzi tak sensu...
O normy środowiskowe.
No właśnie, więc ja myślę, że gdyby tak poszukać, to w naszym czy transporcie, czy gospodarce jest wiele innych obszarów, które nie spełniają tych norm. I może one są ważniejsze, więc może należałoby się nie skupiać na tym, od kogo kupić tę technologię i kiedy ją wprowadzić, tylko usiąść do stołu z Brukselą i porozmawiać, jaka jest idea, jaki jest cel i może wynegocjować, żeby w zamian za to zrobić coś innego, co będzie bardziej służyło i społeczeństwu, i mieszkańcom, a jednak wpisywało się w tę koncepcję zrównoważonego rozwoju, bo ja zawsze zachęcam do takiego właśnie otwartego myślenia, nie przyjmowania jako standardu, że ktoś czegoś ode mnie oczekuje, tylko poszukania, co za tym stoi. I być może rozwiązanie, które po rozmowach z Brukselą byłoby wypracowane, byłoby bardziej i potrzebne mieszkańcom i temu środowisku i może tańsze i łatwiejsze do wprowadzenia.
No i jest coś w tym, bo to trwają dyskusje nad tym ostatecznym kształtem dyrektywy o cichych hamulcach. Ma ona zobowiązać przewoźników w Unii Europejskiej do wymiany klocków hamulcowych we wszystkich wagonach towarowych. Być może jest jakiś margines do tej negocjacji, czy hamulce, czy może powietrze, tak? Bo ostatnio sporo mówimy przecież o smogu, czy coś innego, ale też może jest ten czas, żeby rozmawiać o tym, żeby to nie był transfer technologii obcej do nas, do naszych rozwiązań. Może warto ponegocjować, żebyśmy to my spróbowali coś własnego stworzyć, bo wydaje się, że to może być koło zamachowe dla instytutów naukowych. To może być jakieś koło no może kółko małe, zamachowe dla polskich firm, które będą chciały, bo to są jednak badania materiałowe. To nie jest takie proste, tak? To są różnego rodzaju skomplikowane badania materiałowe. Z jednej strony, żeby było cicho, a z drugiej strony, żeby skutecznie hamowało, nie wydłużało tej drogi hamowania. Więc wiele takich pewnie prac związanych z materiałoznawstwem, z fizyką mogłoby się odbyć. Krótka przerwa przed nami i ponownie jesteśmy już za chwilę z naszymi słuchaczami. Audycja Ludzie i Pieniądze. Joanna Grędzicka, Jolanta Łykowska i Tomasz Kowalski to goście Radia Gdańsk. No, nasi słuchacze zaczęli pisać. Pan Michał z Lęborka. Klocki hamulcowe dla kolei odlewają w Lęborku, Spomel je produkuje. Inny słuchacz, technologię też można sprzedać. Także licencję bądź produkt. Więc mamy jakieś doświadczenie w klockach, a poza tym można coś wymyślić i sprzedać. To porozmawiajmy o tym, co się nie sprzedaje, czy o inwestycjach. Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, PKB wzrósł w ubiegłym roku o 2,8%. Przypomnę, rok wcześniej, w 2015 roku, mieliśmy 3,9%. Z danych GUS wynika, że ten 2016 rok to popyt krajowy wzrastający o 2,8%, zaś spadające inwestycje o 5,5%, więc chyba największym problemem są inwestycje. Pani Jolanta Łykowska.
Tak, zgadza się. I tutaj pewnie nie będę odkrywcza, jeżeli powtórzę to, co wielu ludzi mówi, że no problem jest w dysponowaniu środkami unijnymi z tego nowego rozdania i myślę, że nie ma sensu nad tym się szczegółowo rozwodzić, ale też zdecydowanie inwestycje dla mnie to jest, one potrzebują trochę jak pieniądze, spokoju, zaufania, stabilności. I teraz ten rok ewidentnie nie był stabilny. Był też to jakby taki trudny z tego powodu, że wszyscy trochę patrzyli, czekali, co się będzie działo, jaki będzie kierunek nowej władzy, co się będzie działo z przepisami, więc to wstrzymywanie było takim sądowaniem, jakie są warunki, jakie jest otoczenie.
Ale pani mówi, rozumiem, o firmach prywatnych.
Tak, o inwestycjach prywatnych, tak.
Byście też się wstrzymywali, też zastanawialiście się,
tak,
jak oceniać?
Tak, zdecydowanie tak. Było kilka takich propozycji, koncepcji zmian przepisów, które naszego biznesu, naszego rynku dotknęłyby, między innymi przepisy dotyczące ograniczania dystrybucji kosmetyków w kanale aptecznym. Więc zdecydowanie tak, dla nas to był też ten rok obserwowania, czy są warunki stabilne, bezpieczne, które pozwolą uzyskać zwrot założony z inwestycji. Wiemy, że inwestycja to nie jest zwrot na tu i teraz, to są lata. Więc na pewno to jest z tym też problem i jest takie wyczekiwanie. No, ja liczę, że ten taki okres burzy i zmienności w końcu się troszeczkę wyciszy i będzie można podejmować jakiekolwiek decyzje, bo potrzebujemy wszyscy jako biznes i jako kraj tego wzrostu, więc na dłuższą metę nie można budować rozwoju firmy i jej wartości bez inwestycji. Więc naprawdę ja liczę, że ten rok 2017 już będzie takim rokiem, gdzie można będzie, oczywiście zawsze z inwestycją wiążą się określone ryzyka i założenia, one mogą się spełnić albo nie spełnić, albo spełnić w jakimś procencie. Ale że ta baza będzie na tyle stabilna, że firmy odblokują się i powiedzą, dobrze, to spróbujemy. Mhm.
A czego brakuje do tego powiedzenia, dobrze, spróbujemy?
Brakuje na pewno...
Czego oczekujecie?
Dla nas tak naprawdę kluczowe jest w końcu faktycznie zobaczenie szczegółowych założeń tego planu Morawieckiego, który będzie pokazywał kierunki. Widzimy, że zdecydowanie to, co się dzieje w administracji skarbowej czy w Ministerstwie Finansów z punktu widzenia firm, biznesu, który jest uczciwy, który płaci podatki, który jakby działa zgodnie z prawem, to są wszystko bardzo dobre zmiany, bo to oznacza, że ten biznes, który działa etycznie i zgodnie z prawem, legalnie, nie ma się czego obawiać. Przepisy zawsze będą w jakimś stopniu...
Nie będzie musiał konkurować z tymi, którzy kombinują.
trochę na to liczę, tak, bo
będzie uczciwsza konkurencja.
Tak, w tym zakresie tak, bo dzisiejsze czasy, czy ostatnie lata, to nie jest dobry moment dla firm, które chcą działać etycznie, niech nie chcą kombinować, tak? Więc na to liczę, że jak usłyszymy, jakie są tak naprawdę ramy i zobaczymy, co to znaczy właśnie ta poprawa ściągalności podatków czy ograniczanej szarej strefy, to będzie to znaczyło, że będzie stabilniejsze środowisko, otoczenie dla prowadzenia biznesu, dla budowania jego wartości. Mm-hmm.
Tomasz Kowalski.
Czy no, niższe trochę PKB i spowolnienie w inwestycjach jest standardem przy zmianach rządu, zmianach władzy całościowej w każdym państwie. Jest pewna doza niepewności, w którą stronę to pójdzie, zwłaszcza, że no, wybory mieliśmy koniec 2015, więc 2016 już powinno może nie tyle w drugim kwartale, w trzecim kwartale już odbić lekko. Mhm. No, troszkę za późno niektóre rzeczy się dzieją.
To z jednej strony, panie prezesie, mieliśmy tak, to co, o czym mówiła pani Jolanta, wyczekiwanie spółek prywatnych, jak się zmienią
tak,
przepisy
dokładnie.
I co będzie, jakie będą reguły gry na rynku. Tak? A z drugiej strony mieliśmy wymianę zarządów spółek publicznych, tych wielkich spółek publicznych, które też generują olbrzymie przecież inwestycje. W związku z tym i jeszcze na dodatek koniec perspektywy, początek kolejnej perspektywy unijnej, ten dołek tak się złożyły trzy dołki naraz.
No tak, no mieliśmy w pewnym sensie pecha i ta jakby karuzela stanowisk poszła w złą stronę, bo naturalnym było i to wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jak przyjdzie nowa władza, to wymieni, jeżeli nie wszystkich, to 99% prezesów spółek, zarządów i tak dalej. Niemniej, no troszkę to źle zostało zrobione, tak, że mi raz była zmiana, drugi, trzeci, piąty, a duże firmy potrzebują stabilizacji i to jest normalne na rynku. Więc to troszkę, no jak pan redaktor powiedział, no kilka rzeczy złożyło się na raz, co spowodowało spowolnienie na rynku, ale to też myślę, że nie tylko w inwestycjach, ale też tak jak był wielki kryzys, to wszystkie spółki cięły na przykład wydatki reprezentacyjne, marketingowe. Myślę, że, no, że z Oceanikiem też nie było inaczej pod tym kątem, że firmy prywatne, dopóki nie ma stabilizacji na rynku, trzymają pieniądze na kontach, tak? Bo nigdy nie wiedzą, do czego one będą potrzebne. Mhm. Więc teraz już się uspokaja. Miejmy nadzieję, że właśnie te uszczegółowienia planu Morawieckiego dadzą większe pole do popisu nie tylko firmom prywatnym, ale też ten spokój w ramach spółek publicznych pozwoli dalej inwestować i to pobudzi rynek. Więc moim zdaniem będzie tylko i wyłącznie lepiej. Mhm.
Ja bym jeszcze spojrzała na to z innej perspektywy, mianowicie z tego, bo ważne punkty zostały podkreślone, że się złożyły trzy istotne sprawy u nas w Polsce. Natomiast pamiętajmy o tym, co się zadziało w 2016 za granicą, tak? Czyli sytuacja z Brexitem, która pewnie będzie miała jakiś wpływ na to, w jaki sposób firmy będą inwestowały, w jaki sposób będzie przepływ firm też pomiędzy krajami europejskimi, Europą a Stanami. Druga sprawa, wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wbrew pozorom nie jest jakby bez znaczenia. Mamy bardzo dużą globalizację. Już też w Polsce te firmy globalne istnieją i one nie patrzą tylko na rynek polski. One patrzą generalnie na to, co się dzieje na świecie. A świat w 2016 roku był nieustannie wstrząsany różnymi perturbacjami, więc myślę, że to też nie służyło dobrze inwestycjom. Pytanie, wszyscy teraz czekają, jakie będą pierwsze kroki nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak ostatecznie zostanie rozstrzygnięta sprawa z Brexitem, jak to wychodzenie z Unii będzie miało przebiegać i myślę, że to też ta pierwsza połowa 2017 roku nam to pokaże. Mm-hmm.
Przed nami skrót wiadomości, więc po skrócie wiadomości, tak zaintrygowany tym, o czym mówiła Joanna Grędziska, pozwolę na krótkie pytanie, czy my mamy szansę wygrać na Brexicie? My jako polska gospodarka, bo może coś jest, w czym możemy być lepsi, w czym możemy przyciągnąć, bo jeśli będzie ten Brexit, to może będzie jakiś większy opór inwestorów w kierunku Wielkiej Brytanii, może to jest jakaś dla nas szansa. To takie krótkie pytanie już za kilka minut. 27 minut zostało do godziny 11. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. Gośćmi są Joanna Grandzicka, wiceprezes Startera, Jolanta Łykowska, członek zarządu Oceanik, Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańsk, operator. W poprzedniej części naszej rozmowy Joanna Grandzicka mówiła o Brexicie i ja obiecałem, że zadam to pytanie, albo chciałbym bardzo zadać to pytanie, więc zadam, ale nie czy możemy zyskać na Brexicie, tylko jak wykorzystać Brexit. Jak wykorzystać dla nas, dla Polski, to, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. No i Joanna Grandzicka w takim razie. Proszę bardzo.
Po pierwsze pokazać, że Polska jest stabilna, tak? W sensie unormować to, co rozmawialiśmy chwilę wcześniej, pokazać, że można zaufać i że tu będzie stabilizacja, to jest jakby pewna baza, żeby budować zaufanie. A tutaj wcześniej poza anteną też rozmawialiśmy o tym, że te dystanse nam się skracają i rzeczywiście z 5 lat temu, jak zaczynaliśmy też naszą przygodę ze startupami, to była taka potrzeba, żeby najpierw zrobić ten krok w Europie i stamtąd wykorzystać je jako trampolinę do Stanów, gdzie tak naprawdę jest największy rynek.
Tworzymy tutaj w Polsce firmy innowacyjne, startupy, nowe firmy, tylko potrzebujemy jakiegoś partnera, tak? Partnera, znaczy, którego możemy znaleźć w Berlinie czy w Londynie, bo te dwa miejsca pani wskazywała jako te, które były takimi miejscami, partnerami, dzięki którym można było iść na podbój całego świata wówczas. Tak.
Natomiast w tym momencie jest coraz więcej takich narzędzi i też nasza dojrzałość tego naszego rynku młodych przedsiębiorstw jest na tyle się zwiększa, że właściwie można tą trampolinę już wykorzystać w Polsce. Mam nadzieję, że ten trend będzie się rozwijać, że stąd będziemy już startowali na inne rynki. Mówiłam o rynku amerykańskim, ale oczywiście są to rynki też azjatyckie, które jakby w pewnych obszarach, w pewnych branżach mają bardzo duże znaczenie. Więc jeśli będziemy te narzędzia jakby wsparcia bezpośredniej ekspansji do tych krajów z pominięciem Londynu czy Berlinu rozwijać, to mamy duże szanse, że przynajmniej te nasze firmy jakby stąd będą startowały. Też w Gdańsku, znaczy w Pomorskim mamy brokera eksportowego i tutaj jakby 6 organizacji zaangażowanych, ARP, pracodawcy, Regionalna Izba Gospodarcza, jakby wiele partnerów, którzy się zaangażowali właśnie po to, żeby pokazać te ścieżki, jak można ten eksport rozwijać nawet w tych firmach, które do tej pory o w tym aspekcie nie myślały.
Londyn nie będzie nam potrzebny?
Będziemy patrzyli w kierunku Londynu, ale tak czujnie na zasadzie takiej, czy nadal warto w tamtym kierunku, czy już być może warto w innych kierunkach. To firmy będą też nam sygnalizowały, które rynki dla nich są ważne.
Ja się boję takich porównań przez takie analogie historyczne. Kiedyś mieliśmy być drugą Japonią, jak pamiętacie, ale może w takim razie, może zaryzykuję takie porównanie. To może powinniśmy być drugim Londynem, jeśli Londyn wychodzi z Unii Europejskiej. Tomasz Kowalski.
Czy powinniśmy być drugim Londynem? Na pewno by nam to bardzo pomogło, tak? Ale też jakby odpowiadając na inne pytanie, czy Londyn będzie nam do czegoś potrzebny? Z mojej branży powiem tak, no Londyn jest europejską stolicą bookingu gwiazd koncertowych, więc albo to się odbywa w dużej mierze w Londynie, albo w Las Vegas. Więc
może czas na Las Vegas.
Może czas na Las Vegas, jak najbardziej. No. Jakby niektóre marki światowe też pokazują, że jak chcą inwestować spektakularnie, to inwestują w Stanach, tak? Typu, to jeszcze tak abstrahując z mojej branży, T-Mobile jako prawo do nazwy jedynego stadionu na świecie ma właśnie w Las Vegas, niedawno wybudowany, otwarty w zeszłym roku i jest T-Mobile Arena w Las Vegas. No ale jakby odchodząc. Mam nadzieję, że na Brexicie zyskamy. Tak jak tutaj pani Anna powiedziała, potrzeba nam stabilizacji, żeby pokazać partnerom prywatnym, że warto jest do nas wejść.
Ale czy możemy zyskać? W inwestycjach w czym?
W ściągnięciu kapitału zagranicznego do zainwestowania w Polsce. Bo jeżeli część firm będzie chciało wycofać się, może nie z całymi firmami, ale tylko z poszczególnymi częściami, to akurat...
Albo przestanie myśleć z optymizmem tylko o rynku londyńskim, zacznie zastanawiać się, to jeśli nie Londyn, to może jeszcze gdzieś się rozejrzmy, że może, o, jest Polska, w ten sposób.
Dokładnie. Mamy wykwalifikowaną siłę roboczą, mamy inteligentnych, przedsiębiorczych ludzi u nas i cały czas jesteśmy bardzo tanim rynkiem. Mhm. Dzisiaj po ostatnim dekrecie Trumpa już widać, że firmy w dużej mierze prywatne zgłaszają bardzo wiele zastrzeżeń, że nie mogą korzystać z innej siły roboczej, w cudzysłowie, niż amerykańska. Tak niemalże. A dziś my możemy pokazać, i to jest ogromna rola rządu, w dużej mierze właśnie Ministerstwa Rozwoju, żeby pokazać firmom będącym w Wielkiej Brytanii, że nie idźcie do Berlina, tak? Nie idźcie do Paryża. Przyjdźcie do Polski, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo regionów, w których można zainwestować, mamy wykwalifikowaną siłę roboczą i jesteśmy cały czas tanim krajem, więc oby też, brzydko mówiąc, sytuacja polityczna uchodźców też nam w tym pomogła, tak? Ponieważ obecnie jednak jest duże zastanowienie, w którą stronę dalej całość ta będzie szła i wiemy o wielu sytuacjach, które działy się w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, które nie powodują spokoju społecznego, tak? A u nas tego nie ma i miejmy nadzieję, że nie będzie.
U nas jest olbrzymi konflikt polityczny, który, jak rozumiem, do tych stabilnych warunków, gdy pan mówi o tej potrzebie stabilności, też należy zaliczyć nie tylko stabilność tą gospodarczą, podatkową, prawną, ale także tą stabilność społeczną, polityczną, tak? Ta próba wygaszenia tego konfliktu, albo przynajmniej jakiegoś próby dogadania się i rozwiązania tego konfliktu, też myślę, że warto by zaliczyć do tych czynników, które są istotne albo mogą być jednym z elementów wyboru dla inwestora, czy Polska, czy jakieś inne kraje. Jolanta Łykowska, czy możemy być tym drugim Londynem?
No, ja myślę, że to trzeba potraktować ten Brexit jako generalnie patrzenie na to, że zmiana oznacza zawsze szansę. I żeby nie przegapić tego momentu, rzadko bywają w historii takie czasy, gdzie jest bardzo dużo zmian, czy te zmiany mają zasięg globalny. Dzisiaj żyjemy w takich czasach i jedni coś tracą, inni mogą zyskiwać. To jest szansa również dla nas, żeby podejść tak krytycznie, konstruktywnie do tego, co to dla nas może znaczyć i wykorzystać tę szansę. Czyli skorzystać z tego, że hurtowo bardzo wiele dużych biznesów będzie się zastanawiało, co teraz. Odrobić lekcje, jakie mamy właśnie atuty, aktywnie wychodzić z informacją, czyli nie czekać, aż przyjdzie zapytanie od inwestora, czy może byłby pan skłonny, ale samemu rozpoczynać takie rozmowy i po prostu tę zmianę wykorzystać na własną korzyść. I już abstrahując od tego, w jakim obszarze, myślę, że tych obszarów wbrew pozorom może być wiele. To jest też jakby zachęta dla biznesów prywatnych, żeby może myśleć niesztampowo. Bo niektórzy...
Co znaczy?
To znaczy, że czasem pewne decyzje się odkłada, czy one jakby nie są podejmowane, bo po jakiejś analizie wychodzi, a jest jednak duży opór, czy nie mamy szans, bo mamy dużą konkurencję. W momencie, kiedy dużo się dzieje, to jakby te pewne bariery wejścia, które były może jeszcze do tej pory, one znikają albo są łatwiejsze do pokonania. Czyli ten mur robi się, prześwituje, tak? Są jakieś szczeliny, w które można wejść i złapać swoją szansę. I ja do tego właśnie zachęcam, żeby w taki sposób popatrzeć. Zmiana, okej, ona się wiąże z ryzykiem i czasem za bardzo się koncentrujemy na tym, co to dla nas znaczy. Ale przyjąć jako standard, trudno, żyjemy w takich czasach, że w wielu miejscach na świecie, w wielu krajach i politycznie, i gospodarczo dzieje się duża zmiana, która powoduje przebudowanie pewnych systemów. No to skorzystajmy z tej szansy, żeby może zmienić swoje miejsce w tym systemie.
Ja się zastanawiam, tutaj ważny wątek został poruszony, że jakby chyba jest już nam dane, nie wiem, dożywotnio albo do końca istnienia świata, że trochę nie będziemy mieli tej stabilizacji, że trochę tak bardzo by nam było
ale
miło i sympatycznie.
Gdzie jest ta stabilizacja? Nie ma nigdzie tej stabilizacji.
Ja rozumiem, ale były takie, nie wiem, świat się jakby nieustannie zmienia, ale mam wrażenie, że te zmiany następują szybciej. Nie ma tych okresów takich, tak jak było w historii, jakby już tak mówiąc,
historia
na innym poziomie. Tak, historia przyspieszyła i trochę mamy
taką sytuację, kiedy chyba jeszcze trochę się udziły, że znowu przyjdzie ten okres stabilizacji i będziemy mogli funkcjonować, wreszcie będzie można odetchnąć i wreszcie nie będzie trzeba tak pędzić do przodu. Natomiast mam wrażenie, że chyba coraz bardziej się utwierdzam w tym, że w ogóle nie ma co na to liczyć po prostu. Trzeba się jakby z tym pogodzić. To jest trudne, bo to jest bardzo obciążające jakby też w zarządzaniu biznesem, że jakby trzeba ciągle być na tym takim, w tej gotowości do tej zmiany. Natomiast jeśli przyjmiemy ją za pewnik, to może łatwiej będzie nam się żyło po prostu.
No, coraz bardziej potrzebni są nam specjaliści od zarządzania zmianą po prostu. Być może ta zmiana rzeczywiście będzie cały czas trwała. Jeszcze Tomasz Kowalski chce dodać?
Znaczy nie. Tutaj jakby już wszystko zostało powiedziane. Dziękuję.
Szanowni Państwo, tak źle jeszcze nie było. Polacy wzięli 9,5 miliona dni wolnych od pracy. Powód: zaburzenie psychiczne. Chciałbym Was jako ludzi w różnych branżach przecież działających zapytać o te powody, bo zwolnienia spowodowane depresją oraz innymi podobnymi problemami kosztują ZUS coraz więcej. W tym pierwszym półroczu 2016 to 9,5 miliona dni wolnych, to prawie 70% więcej niż w tym samym czasie 2010 roku. 6 lat różnicy i o 70% większa liczba zwolnień spowodowana zaburzeniami psychicznymi. Co się takiego wydarzyło, że tak często idziemy na zwolnienia właśnie z tych przyczyn psychicznych? Napięcia w pracy, przyspieszone, ciągłe zmiany, o których mówiliśmy, świat przyspieszający i my za tym nie nadążamy. To może pierwsza Jolanta Łykowska, Oceanik.
Ja myślę, że wszystko po trochu, ale też my, to, co my w biznesie, w codziennej działalności obserwujemy, to nadszedł też taki czas wymiany pokoleniowej, czyli też jakby w taki etap aktywności zawodowej wchodzą pokolenia, które zupełnie inaczej patrzą na pracę, mają inne cele, czego innego oczekują.
Ale podobnie było na początku lat 90. przecież, kiedy przychodzili nowi ludzie, kiedy wystarczyło mieć studia wyższe, nieważne co, i się było na rynku pracy bardzo poszukiwanym pracownikiem.
Tak, tylko wydaje mi się, że firmy chyba nie do końca odrobiły tamtą lekcję. To znaczy, te zwolnienia dla mnie są też takim objawem tego, że nie ma do końca zrozumienia, czy nie ma takiego zbilansowania tego, czego oczekuje pracownik w takim aspekcie właśnie bardziej społecznym, niekoniecznie twardym, a to, co oferuje pracodawca. I ta nierównowaga powoduje, że są pewne napięcia, że jest może złe samopoczucie. I to skutkuje właśnie potem takimi sytuacjami. A z drugiej strony oczywiście to oswojenie tego typu lekarzy, czy jakby oswojenie korzystania z takiego wsparcia. Czy to na pewno też jest jakby taka zmiana pokoleniowa, gdzie ludzie przestali się trochę bać tego, że na zwolnieniu jest napisany taki kod, który oznacza problemy psychiczne. I pewnie gdzieś to jest miks wszystkiego, chociaż oczywiście też sama się w biznesie spotykam z takimi sytuacjami, że tego typu choroby czy dolegliwości są wykorzystywane jako łatwiejsze narzędzie do uzyskania zwolnienia chorobowego na czas, również w okresie wypowiedzenia, czy czas poszukiwania pracy. Więc pewnie to są różne obszary, o których trzeba wszystkich mieć świadomość i odpowiednio tym zarządzać.
W tym artykule, do którego się odwołuję w Gazecie Prawnej, jest napisane, że coraz częściej nie dajemy sobie rady z presją w miejscu zatrudnienia. Jak zauważa dr Małgorzata Sobotka z Uczelni Łazarskiego, autorka badań na temat depresji, Polacy pracują bardzo dużo, a tylko mała grupa firm realnie dba o zdrowie swoich kadr, na przykład poprzez abonamenty medyczne czy pakiety sportowe. Rozumiem, że chodzi o to, że po prostu nie potrafimy także odpoczywać po pracy. Że to jest także jedna z tych przyczyn, tak? Joanna Grędzicka.
Ja nie wiem, czy tutaj właśnie jak czytam ten artykuł, te pakiety medyczne mnie zaskoczyły, bo to już jest jakby leczenie. A moim zdaniem to, na czym powinno się skupić, to jest zapobieganie. Mhm. Czyli dbanie o tą równowagę. Rzeczywiście wszyscy jesteśmy narażeni na te zmiany i ten świat przyspieszył. Natomiast myślę, że można zbudować takie środowisko, będąc nadal jakby myśląc biznesowo i myśląc o tym, że no, jakby musimy zarabiać i generować zyski dla danej organizacji czy firmy. Natomiast spróbować słuchać pracowników i robić to w taki sposób po to, żeby uniknąć korzystania z tych pakietów medycznych na końcu tej drogi. I tutaj sposoby są bardzo różne i możliwości są bardzo różne. Myśmy musieli się pogodzić z tym, że praca u nas to jest bardzo często praca po godzinie 16 w weekendy, ze względu jakby na środowisko, w którym funkcjonujemy i gdzieś musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie z pracownikami, no dobra, fajnie.
Ale gdzie złapać równowagę?
Ale mamy życie prywatne, dzieci, nie? Każdy ma jakby swoje zobowiązania rodzinne i gdzieś nam na tym zależy, więc w jaki sposób możemy to wykorzystać i w naszym przypadku było to takie elastyczne podejście do czasu pracy, rozliczenie zadaniowo, nie na skupianiu się na pracy od 8 do 16. Zgoda na to, że jak ktoś zorganizuje swoje stanowisko pracy w odpowiedni sposób, to może iść na miesiąc urlopu i pojechać do Indii. I wszyscy mamy na to zgodę i pracownicy u mnie z takich rzeczy korzystają. I jakby mam wrażenie, że to nie jest tylko kwestia specyfiki organizacji, którą prowadzę, ale to jest jakby kwestia takiej świadomości...
Nie, to jest chyba specyfika organizacji, którą pani prowadzi.
Nie zgodzę się, dlatego że znam organizacje biznesowe.
Przepraszam, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby to było możliwe na przykład, nie wiem, w Oceaniku, tak? Gdzie się produkuje, no to gdzie jest pani, produkcja.
Muszę tutaj pani z Oceanika jakby oddać głos. Natomiast ja znam wiele organizacji, które są w stanie w taki sposób zorganizować pracę wewnątrz organizacji po to, żeby zachować ten balans, zyskując właśnie na tym. U mnie te zwolnienia są bardzo rzadkie. Znaczy, najczęściej to są zwolnienia ciążowe. W tym roku w starterze urodzi się 6 dzieci.
Oby tylko takie były.
Więc myślę, że to jest taka wartość, dzięki której ja zyskuję jako pracodawca. Mm-hmm.
A to chyba specyfika mimo wszystko branży, bo zawsze jak rozmawiamy o gospodarce, ja mam gdzieś w tyle głowy, że jest gospodarka, jest ta branża nowoczesnych technologii i ona mimo wszystko rządzi się troszeczkę innymi prawami, tak? Że wy macie zupełnie inne problemy niż reszta gospodarki. Ale jeszcze Tomasz Kowalski.
Znaczy, ja akurat się zgadzam z panią Joanną jak najbardziej, ponieważ w odróżnieniu właśnie...
Że ten, który u pana kosi trawę, może tak zaplanować swój czas pracy, że może sobie pojechać na miesiąc do Indii? No przecież oczywiście niemożliwe.
Tak. Nie, oczywiście, że tak. U mnie jakby wiadomo, no wszystko jest zgodnie z kodeksem pracy, tak? Są wyznaczone godziny pracy i tak dalej, ale jednak większość osób u mnie jest zatrudnione na umowach o pracę w sposób taki, że mają ruchomy czas pracy. Bo ja nie będę mówił komuś, że ma przyjść na 8 i siedzieć do 16, kiedy mamy mecz 12 z Jagiellonią najbliższy i ludzie będą od godziny 8 do godziny 24 w pracy, tak? Niektórzy. Część będzie się wymieniała, później ludzie będą odbierali godziny, ale akurat komfort pracy w miejscu, gdzie to jest w dużej mierze praca zadaniowa bądź eventowa, jest ogromnie istotny. I u mnie ja też mogę się właśnie tym pochwalić i z tego jestem dumny, że ilości zwolnień jest prawie w ogóle nie ma żadnych. Są zwolnienia związane, nie wiem, z grypą, dziecko zachoruje i tak dalej. Ale tego typu żadnych kompletnie nie ma. Mhm. Jakby Oceanik to jest firma produkcyjna w dużej mierze, więc tam są procesy technologiczne,
dokładnie
które
tak
muszą być obsługiwane, ale to też na pewno jest robione zmianowo. Tak, w niektórych zakresach.
Są stanowiska, które oczywiście mogą mieć większą swobodę i ma mniejsze znaczenie, czy ktoś robi tę pracę w domu, czy w firmie i o której godzinie. A są takie, no właśnie, które są elementem procesu i trzeba być o tej porze na tym miejscu, na linii produkcyjnej, bo inaczej nie będzie jakby całości. Tutaj wydaje mi się, że to jest trochę takie wyzwanie dla biznesów i dla działów HR, żeby...
O, właśnie.
Tak, żeby w stosowaniu narzędzi. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że naprawdę jest bardzo dużo narzędzi takiej polityki zarządzania ludźmi, tylko chyba jest moment, żeby być bardziej otwartym na słuchanie, czego ludzie potrzebują. Nawet jeżeli mamy jakiś
fundusz... Ja wpadnę
fundusz...
w pani w słowo, pani prezes, dlatego że już kilkakrotnie w tej audycji z moim udziałem ja podkreślałem, że żebyśmy już zapomnieli o dawnych kadrowych, że, to, że działy HR to nie są te działy, gdzie siedziała kadrowa, miała teczki, wpisywała urlop i mówiła, jakie są plany urlopowe, to napiszcie plany urlopowe, potem liczyła, ile dni się wzięło, ewentualnie jakiś tam fundusz socjalny. W tej chwili bardzo ważnym działem w wielu firmach jest właśnie dział HR-u. To, co pani powiedziała, te dawne księgowe zamieniły się w niemalże osobne, bardzo ważne firmy w firmie. Bardzo proszę, pani prezes.
Tak, i to jakby to jest taki obszar, który musi być bezwzględnie blisko ludzi w każdym obszarze i musi uważnie słuchać tego, czego oni potrzebują.
Znać życie często prywatne, tak. znać tych ludzi, ich potrzeby.
Tak, wiedzieć na jakim etapie życia są, czy dla nich w tym momencie na przykład jest ważna właśnie taka swoboda czasu pracy, bo żeby móc sobie zrobić coś w domu w momencie, kiedy nie mam z kim dziecka zostawić, więc mogę być elastyczna, nie muszę być w biurze. Czy na przykład ważniejsze jest, żeby nie wiem, znaleźć godzinę czy dwie godziny przerwy nawet w trakcie pracy i pójść się zrelaksować na fitness, więc to jest ogromne wyzwanie dla działów HR, ale też również dla kadry menedżerskiej, bo to przecież oni potem realizują bezpośrednio z pracownikiem na takiej bazie codziennej te zalecenia, żeby właśnie nie wdrażać w życie pomysłów na to, jak uszczęśliwić pracownika według wyobrażenia osoby trzeciej, czyli mnie jako menedżera, bo mnie się tak wydaje, że to jest dla niego najlepsze, czy pracownika HR-u, tylko właśnie uważnie słuchać i dostosowywać to, co mamy w ofercie, do tego, czego pracownik potrzebuje. I wtedy ten dysonans między tym, czego chce pracownik, a co może zaoferować pracodawca, się zmniejsza. I wtedy jest większa szansa, że tych zwolnień nie będzie, czyli będzie lepsza atmosfera w pracy. No i również będzie większa efektywność, bo to się przekłada na konkretne efekty, które można zmierzyć.
Tomasz Kowalski, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać właśnie, jeżeli chodzi o to, bo na początku audycji rozmawialiśmy
o klockach hamulcowych.
O klockach hamulcowych i że powinniśmy inwestować w badania, żeby swoje technologie opracowywać. To ja bym powiedział, że przy tym też powinniśmy trochę zainwestować w badania na konkretnych przykładach i zbadać korelacje ilości zwolnień w takim zakresie od, bym powiedział wręcz bezczelnie, stylu zarządzania przez dane firmy. I wtedy byśmy zobaczyli, jak styl zarządzania wpływa na te zwolnienia. A zwolnienia to nie są tylko i wyłącznie koszty, ale to też są utracone korzyści, bo te osoby nie pracują tak i nie budują naszego kapitału gospodarczego. Więc w tym momencie tracimy podwójnie. Więc to jest bardzo duży problem gospodarczy, nie tylko społeczny.
No, dlatego zajmujemy się tym w audycji Ludzie i Pieniądze, bo te koszty schorzeń psychicznych, tych nieutraconych, ale tych, które musieliśmy wypłacić, to jest blisko 6 miliardów złotych w 2015 roku, więc to jest naprawdę bardzo poważna kwota. Ja przypomnę, że gdy mówiliśmy o klockach hamulcowych, to mówiliśmy o 2 miliardach, które trzeba będzie zainwestować. Nasi słuchacze też piszą dalej o klockach hamulcowych. Bardzo spodobał się ten temat. Pan Wojtek jakiś czas temu napisał, że z doświadczenia wiem, że polscy producenci klocków nie wykonają cichych klocków. Pewnie Bruksela znowu napędza koniunkturę zachodnim producentom. To pan Wojtek, inny słuchacz, tylko możemy liczyć na obcego inwestora, bo sami nic nie potrafimy. Niestety to nie jest tak. Potrafimy i właśnie taki być może sposób myślenia, że jak mamy zrobić te ciche klocki, to żebyśmy to my zrobili, począwszy od naszej myśli technologicznej, od naszej myśli naukowej, poprzez nasze instytuty badawcze, poprzez nasze firmy. To trochę tak, jak ja mówię o tym, co dzieje się w Gdańsku przy Politechnice na ulicy Siedlickiej. Każdy, kto studiował na Politechnice, to wie, że tam stoi Bratniak i tam miały pójść linie tory tramwajowe. Politechnika nie zgadza się, bo są laboratoria, które będą się trzęsły i ten... A ja sobie zawsze myślę, że tam genialnie można by było się dogadać z miastem i stworzyć takie jeżdżące laboratorium napędów. Że tramwaj będzie przejeżdżał przez różnego rodzaju podłoża, czy tam elastyczne, twarde, twarde, drewniane, nie wiem, różnego rodzaju drgania. Można zrobić, było takie laboratorium, wykorzystać inwestycje, a Politechnika mówi nie i już. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Joanna Grandzicka, wiceprezes Startera. Nie mówiliśmy, ale wszystkiego najlepszego jeszcze raz na te urodziny Startera. Dziś wieczorem tort i 5 świeczek wirtualnie dmuchamy. Jolanta Łykowska, członek zarządu Oceanik, dziękuję bardzo. I Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańsk, operator naszego stadionu. Dziękuję również. Jacek Naliwajek, do usłyszenia. No.